Marcin, jak odnieść sukces realizując serial, który nie rokuje, gdy czyta się scenariusz, bo wydaje się abstrakcyjną komedią, współczesną, a jednocześnie historyczną. Pewnie trudność realizacyjna jest potworna. No więc jak z takiej mieszanki bardzo różnych komponentów serialowych i tego, co na papierze, uczynić coś, co po pierwsze będzie prawdziwym, żywym światem, a potem ewentualnie spodoba się widzom?
Wydaje mi się, że recepta jest bardzo prosta, bo trzeba mieć dwie, tak na dobrą sprawę, podstawowe rzeczy. Jedna rzecz to jest scenariusz. Nasz był akurat scenariuszem, z którego żart, dowcip wyskakiwał z kartek. Ja miałem pierwszy raz w życiu taką sytuację, że czytam scenariusz i w zasadzie nie mogę go skończyć, bo się śmieję cały czas. W związku z tym to jest pierwsza podstawa. Druga podstawa do tego potrzebna to właśnie w tym takim sosie, sztafarzu historycznym potrzebna jest osoba, która w to uwierzy i będzie chciała to zrealizować. Mam tutaj na myśli stację. I tak na dobrą sprawę te dwie rzeczy spowodowały, że my mogliśmy zrealizować ten serial, ponieważ serial troszkę leżał w szufladzie scenarzysty i nie było możliwości znalezienia kogoś odważnego. I Netflix był akurat tą instytucją, która stwierdziła, że to jest na tyle śmieszne, że po prostu musi się udać. No i się udało.
Czy to było także ryzykowne?
Jak najbardziej, bo każda produkcja historyczna jest ryzykowna. Też nie ma takich przykładów komedii historycznych w Polsce. Oczywiście znamy wielce lubiane i powtarzane komedie, natomiast historycznej no chyba raczej nie. W związku z tym to powodowało jakąś taką niepewność w tym działaniu. Natomiast tak jak mówię, te dwie podstawy, czyli taka odwaga, żeby pójść w taki rewir, którego jeszcze nikt w Polsce nie zrobił, oraz podstawa literacka, która no, sama w sobie była już wielce obiecująca, spowodowało, że raz, że to powstało, a dwa, że faktycznie przeniosło się na ekran, na widzów i możemy mówić, mam wrażenie, o sukcesie.
No ważna rzecz, zbudować ten świat, który wykreowany został na papierze. Zbudować go realnie, nauczyć widza topografii tego miejsca, rozkochać w bohaterach, przywiązać do bohaterów. Strasznie to trudne.
Tak, tak, to prawda. Tutaj trzeba przyznać, że dodatkową trudnością było to, że de facto realizatorzy, mam tutaj na myśli dwóch reżyserów.
To Maciej też nietypowe.
Maciej Buchwald, Kordian Kądziela to byli twórcy de facto debiutujący. W związku z tym szalona odwaga ze strony stacji, żeby pójść w tą stronę. Teraz jak sobie myślę tak na spokojnie, to faktycznie może to było bardzo odważne. Natomiast wydaje mi się, że w tym szaleństwie jest metoda, ponieważ gdybyśmy chcieli to zrobić w sposób taki utarty, taki szablonowy, standardowy, wybrać po prostu realizatorów, którzy już do tej pory mogą się czymś legitymować, to wydaje mi się, że tego sukcesu byśmy nie mieli. W związku z tym wydaje mi się, że oprócz tego, że mieliśmy taką możliwość pracowania na fantastycznym materiale literackim i przy boku stacji, która jest odważna, to jeszcze też nasza odwaga realizacyjna, mam tutaj na myśli głównie reżyserów, ale również scenografa, również operatora, również kostiumografa, dźwiękowców naszych, charakteryzatora, mam tutaj na myśli właśnie te piony techniczne, one obudowały tych naszych reżyserów swoim bogatym, przebogatym doświadczeniem fabularnym i tak naprawdę reżyserzy czerpali z nich garściami.
No i na dodatek jeszcze operatorem, człowiekiem odpowiedzialnym za obraz jest Szwed. Nim Skrony jest świetnym fachowcem. To się w ogóle wszystko spotyka i jeszcze ma taki, powiedziałbym, paradoksalny wydźwięk.
Tak, to prawda, ale akurat jeżeli chodzi o Nilsa, to my z Nilsem pracowaliśmy przy poprzednich projektach, w związku z tym tutaj byliśmy pewni, że on jest fachowcem, którego raz znamy z pracy zawodowej, z którym pracowaliśmy i wiedzieliśmy, że on po prostu uniesie. Także tutaj Nils był na pewno takim dobrym duchem, co do którego mieliśmy od samego początku przekonanie, że to jest właściwa osoba, która nie dość, że potrafi, to na pewno da to wsparcie naszym reżyserom, którzy dzięki temu, że nie byli skażeni poprzednimi swoimi produkcjami, dali tą świeżość, dali tą taką komediowość, którą do tej pory uprawiali zawsze w swoich krótkich formach, mniejszych formach.
Wybraliście Kolbuszową, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Lokacja w tym miejscu jest, jak podkreśla ekipa, bardzo komfortowa, bo właściwie można tą kamerą pracować 360 stopni i zawsze ten świat Adamczychy jest i nie trzeba budować go w montażu. Ale z drugiej strony myślę sobie, że szalenie trudno też, zawsze szalenie trudno, połączyć muzeum z pomysłami scenografa. Połączenie tych wizji jest zawsze jakoś skomplikowane. Wam się to udało. Co o tym zdecydowało?
Tak, 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 to prawda. To jest na pewno szalenie trudne i szalenie kłopotliwe dla każdego realizatora, dla każdego filmowca. Natomiast no, suma talentów, która się zdarzyła u nas na planie zdjęciowym, to umożliwiło. Jeżeli chodzi o muzeum w Kolbuszowej, jest to taki obiekt dla nas akurat bardzo wdzięczny, ponieważ gdzie nie postawimy kamerę, jest bezpieczny kąt spojrzenia tejże kamery. Jeżeli chodzi o architekturę drewnianą, ona jest może nie w 100% taka, jaka być powinna, ale dzięki temu, że my jesteśmy w stanie dodać do tej scenografii, troszeczkę ją obudować, troszeczkę zmodyfikować, troszeczkę zmienić, to nam pozwala po prostu realizować w sposób swobodny zdjęcia. Dam przykład. Bardzo często się zdarzało, że w tym pierwszym sezonie mieliśmy problem z pogodą. Dzięki temu, że Kolbuszowa była takim dla nas troszeczkę obiektem 360 stopni, tu mam na myśli to, że w każdym momencie możemy przestawić tą kamerę. Mogliśmy na przykład przerzucić pewne zdjęcia, które były planowane na plener do wnętrza albo z wnętrza na plener, w zależności od tego, czy padał deszcz, czy padał śnieg, czy była pogoda, czy była niepogoda. W związku z tym te 360 to jest rozumiane w sposób elastyczny dla kamery, która czasami nie to, że chce, ale po prostu musi być przestawiona. Jeżeli my nie mamy takiego obiektu, to nie mamy zdjęć. Kolbuszowa dała nam gigantyczny komfort, czujemy się tutaj bezpiecznie z punktu widzenia całości projektu, bo my tutaj nie przyjeżdżamy na jedną scenę, my tu przyjeżdżamy po prostu, żeby zrobić całą Adamczychę.
No a jak wiele osób chciało zagrać w tym filmie, jak wielu statystów się zgłosiło na casting, jak to jest spójna grupa, która dzisiaj opowiada pewną historię pracy na planie, to też jest jakaś wartość. Myślę, że zbudowanie takiej wspólnoty wokół filmu jest bardzo ważne.
Tak, to prawda. Statyści są wyjątkowi, ale też statyści się zbudowali w trakcie naszego projektu, bo też trzeba pamiętać, że statyści to jest zlepek różnych osób, którzy nagle dostają taką filmową tożsamość. I u nas akurat tak się stało, że te osoby, które się de facto nie znały, na planie zdjęciowym się poznały i te znajomości z planu filmowego, czyli z pracy, przeniosły się na ich prywatne po prostu życie. Oni się spotykają prywatnie, chociaż się do tej pory nie znali, na imprezy, organizują sobie te spotkania już w czasie takim prywatnym i to jest fajne, że my zaprosiliśmy ich do współpracy, im się ta współpraca spodobała, ten nasz świat ich zauroczył, ale też dzięki temu, że się spotkali w grupie z filmowcami, ale też i między sobą, pojawiła się nowa jakość, nowe relacje, nowe doświadczenia. Trochę my od nich czerpiemy, ale też mamy wrażenie, że dajemy im możliwość zrobienia czegoś, czego normalnie by nie mogli zrobić.
Ktoś powie, statysta, no właściwie on tylko jest szarym tłem, nie ma tak naprawdę znaczenia, koncentrujemy się na aktorach. Wielu statystów mówi, przeżyliśmy przygodę życia. To było coś ekscytującego, móc oglądać, obserwować, być jakoś blisko tego wszystkiego. Nieważne, że w 17 planie.
No, ja powiem tak, że ten 17 plan czasami bywa ważniejszy niż ten pierwszy. Z tego względu, że najgorszą rzeczą jest to, kiedy my konstruujemy historię nie z czasów, który teraz nas otacza, tylko historyczną. Jeżeli wchodzimy taką totalną współczesność, to w zasadzie to się samo opowiada. Natomiast jeżeli mamy coś wytworzyć, to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że wszystko musi być wytworzone, musi być wymyślone, musi być postawione w takim odpowiednim miejscu. W związku z tym bez tego 17 planu nie ma życia w Adamczysze. Bez statystów, bez epizodystów, bez tego, co się dzieje za aktorem w tle, nie mamy możliwości opowiedzenia historii w sposób przenikliwy, koherentny, jednolity, głęboki i taki, który widz odbierze z ekranu jako prawdziwy.
Coś cię zaskoczyło w czasie realizacji pierwszego, drugiego, trzeciego sezonu, bo ten projekt się rozwija. Co więcej, on ewoluuje, bo zmieniają się na przykład niektóre postaci, będzie ich na przykład więcej w drugim, trzecim sezonie, ba, zmieniają się pory roku, zmieniają się też miejsca, bo nasz główny bohater i jego familia po prostu na przykład podróżują.
To, co jest najbardziej zaskakujące w tym projekcie, to jest to, że pomimo tego, że on jest mega skomplikowany, bardzo trudny, duży, to nam się to udaje zrobić w sposób taki prosty, bezkonfliktowy i nawet jeżeli są problemy, to je jesteśmy w stanie dosyć szybko ogarnąć i zrealizować zgodnie z naszym harmonogramem i planem. To jest dla mnie największe zaskoczenie, że po prostu to się udaje tak dobrze zrobić. To jest takie moje wewnętrzne przeświadczenie. To oczywiście są jakieś takie drobnostki, które na innym poziomie zrozumienia słowa zaskoczyło, są obecne. No, na pewno walczymy z pogodą. Też trzeba pamiętać, że nasz pierwszy sezon był sezonem zimowo-wiosennym z pełnymi konsekwencjami pod tytułem śnieg, pod tytułem lód, pod tytułem podtopienia wiosenne.
Nie mówiąc o błocie.
Nie mówiąc o błocie, które było troszeczkę dla nas zaskakujące, ale jakby to powiedzieć, poszliśmy w to, bo stwierdziliśmy, że to jest po prostu prawdziwe, bo nie wiem, ja miałem takie wrażenie na planie zdjęciowym, chodząc, brodząc de facto, jak ci statyści, jak ekipa, jak aktorzy, ja się troszeczkę czułem jak w tym XVII wieku i tak to jest najfajniejsze, że miałem możliwość cofnięcia się w czasie, nagle o te kilkaset lat i poczucia takiego życia, które kiedyś się toczyło w tym XVII wieku i to takie jest troszeczkę chyba najbardziej zaskakujące doznanie, że miałem po prostu możliwość przeniesienia się w czasie, w sensie takim dosłownym, bo ten taki znój, taki trud codzienny towarzyszył tym ludziom, bo przecież błoto nie było tylko i wyłącznie domeną filmowców, tylko po prostu ludzi, którzy w tamtym XVII wieku żyli, bo nie było ani chodników, ani dobrych butów, było to, co było po prostu i my mieliśmy po prostu możliwość tego doświadczenia. W drugim sezonie z kolei walczyliśmy z upałem, na swój sposób oczywiście, metodami współczesnymi, ale też jakby to powiedzieć, to, że jesteśmy na polu, gdzie nie ma jakiejś możliwości skrycia się pod jakimś daszkiem, no też powoduje to, że czujemy się w jakimś dyskomforcie wynikającym z tego, że być może to nie jest ten XXI wiek, tylko ten XVII.
Jak sądzisz, czym uwiedzie opowieść o Janie Pawle Adamczewskim w sezonie drugim i trzecim?
Wydaje mi się, że tym samym, co w pierwszym sezonie. Ja mam wrażenie, że ta nasza historia, pomimo tego, że niektórzy widzowie różnie to odbierają, cały czas jest dla mnie taką opowieścią szczerą o rodzinie, opowiadaną przez dziwnych bohaterów. I wydaje mi się, że to jest największym atutem naszej opowieści, że to jest po prostu prawdziwa opowieść o prawdziwej rodzinie. Co prawda żyjącej w XVII wieku, będącej już szlachcicem, który się zmaga ze swoimi chłopami, ale tak naprawdę to jest cały czas rodzina. W związku z tym wydaje mi się, że ta taka szczerość w tej opowieści jest najbardziej urzekająca. Natomiast w odróżnieniu do pierwszego sezonu, to ta szczerość będzie się pojawiała w zupełnie innych okolicznościach przyrody. Ja mam tą przewagę nad widzami, że widzowie jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. Ja wiem, co ich czeka i muszę powiedzieć, że ta upalność, to lato będzie rzeczą, która na pewno ich zainteresuje i spowoduje, że będą zupełnie inaczej odbierali ten drugi sezon, tak samo jak pory roku. Po prostu przechodzimy w sposób taki jednolity z jednej fazy roku do drugiej i to jest bardzo interesujące.